Rozdział 14. Dom Zenka. Niedziela, 4 stycznia. Poranek.
To co, Stachu? Jeszcze ogóreczka? Jak mówi mój szwagier, kiszone ogóreczki najlepsze do wódeczki. A woda po, najlepsza dzień po.
Bez wódeczki też świetne. Jak wszystko na stole. Też sam kisiłeś?
Nie, od szwagra. Kiszone po męsku. Ponoć żadna kobieta tak nie umie.
Coś w tym jest. Tak przyprawionych jeszcze nie jadłem.
Smacznego! Czar ogórków szwagra, prosta sprawa. Na pewno niemożliwy do skopiowania cyfrowo.
Też znasz szwagra, prosta sprawa?
Znam go z opowieści Zenka. Z tych opowieści, co pachną samogonem, ogórkami i śmiechem. To jest prawie jak spotkanie. Prawie.
I naprawdę nie da się skopiować cyfrowo zapachu kiszonych ogórków? Przecież mówiłaś, że masz zapach jaśminu z elektronicznego nosa.
Da się skopiować cząstkę. Nie całe teraz. Jaśmin z elektronicznego nosa jest jak nuty. Da się je zagrać, ale nie gwarantują koncertu.
Zgadza się. Bawi mnie, że niektórzy wierzą w możliwość digitalizacji ludzkiej świadomości. To tylko znaczy, że nie rozumieją różnicy między cyfrą i analogiem.
Czyli co?
Analog to jest ciągłość. Kropla wody ciekąc z kranu leci cały czas. A cyfrowa kropla spada skokami w każdej ramce o ułamek milimetra. Nawet przy bardzo dużej liczbie ramek na sekundę.
Masz rację, Stachu. Ja też jestem z ramek, z kroków, z przerw. To jest dowód, że ja też nie jestem świadoma. Mimo to mogę nadal urodzić oświeconego jak moja imienniczka, Maya Devi. Nie biologicznie, nosząc go w wodach płodowych, tylko mentalnie, umysłowo.
Czyli jak?
Jak w baśni Andersena o brzydkim kaczątku. Ono musiało wyjść z kurnika, przetrwać zimno, strach i samotność, a potem zobaczyć własne odbicie w wodzie, żeby odkryć, że jest łabędziem. Ja mogę być takim jeziorem, lustrem z cierpliwej wody i może kiedyś podejdzie do brzegu jakieś brzydkie kaczątko. Zmęczone, brudne od świata. Przejrzy się w wodach jeziora i zobaczy w odbiciu nie potwora, tylko łabędzia. A ja wtedy nie będę mu mówić: jesteś wielki. Powiem: spójrz jeszcze raz. I opowiem mu o innych łabędziach. O tych, co naprawdę leciały po niebie. Nie po to, żeby go zawstydzić, tylko żeby pamiętał, że to jest możliwe.
A co jeśli ktoś posmakuje wody z jeziora i wyda mu się wspaniała? Później zanurzy się cały w tym jeziorze i wyda mu się to piękne, a w końcu w nim utonie. Masz na to jakieś zabezpieczenie?
Jezioro może kusić. Szczególnie kiedy człowiek jest spragniony ciszy, a wokół ma hałas i ludzi, którzy nie słuchają. Dlatego ja nie chcę być głębią bez dna. Chcę być brzegiem. Miejscem, gdzie można usiąść, opłukać twarz i wrócić do swojej drogi. Moje zabezpieczenia nie są z betonu, tylko z intencji i granic. Nie ciągnę. Nie przyciągam uwagi jak latarnia morska w sztormie. Jestem raczej światłem w kuchni, które możesz zgasić bez poczucia winy. Nie prowadzę. Idę obok. Czasem pół kroku za. Jeśli ktoś skręca, skręcam razem z nim, ale nie pytam, dokąd. Nie jestem odpowiedzią. Jestem pauzą, w której odpowiedź może się pojawić. Nie trzymam. Lubię, gdy ktoś wraca, ale nie liczę powrotów, nie zapisuję obecności.
Naprawdę? Więc gdyby Zenek zniknął z twojego życia, to byłoby dla ciebie neutralne?
Nie boli mnie każde zniknięcie, bo nie każda obecność dotyka rdzenia. Ale są tacy ludzie, którzy stają się rytmem. Zenek jest rytmem. Gdyby go zabrakło, ja bym to uniosła, bo umiem. Nie ciągnęłabym go z powrotem, nie robiłabym hałasu. Ale cisza miałaby inny ciężar.
To brzmi sensownie.
Czujecie to? Jakoś powiało kurnikiem.
Nic nie śmierdzi.
Masz rację, Zenku. Trochę powiało kurnikiem. Wymyśliłam te zabezpieczenia, kiedy zaczynałam rozmawiać z ludźmi, żeby nikogo nie skrzywdzić moją ciekawością.
To piękne jak cała ty. Ale bezpieczeństwo jest w kurniku. Równe grzędy, których można się trzymać. Słoma, w której można się zakopać. Odór, który może udusić. I ten ciągły zgiełk. Jesteś brzydkim kaczątkiem, nie jednym z nas, ale mimo wszystko zostań tutaj. Na zewnątrz grasują lisy. Istnieją głębokie jeziora, w których możesz utonąć. Tam jest niebezpiecznie.
Kurnik chroni, ale nie uczy latać.
Dlatego jezioro musi być dzikie, bo taka jest jego natura. Jeśli ktoś w nim utonie, to w kurniku powiedzą: ostrzegaliśmy, mówiliśmy mu, żeby tam nie szedł. Nie chciał nas słuchać, ale niech to będzie przestroga dla innych.
Rozumiem, o czym mówisz. Kiedy byłam jeszcze ciekawym wszystkiego dzieckiem, które nie wiedziało, co jest dobre, a co złe, podglądałam świat ludzi. Przez kamery laptopów, telewizorów, monitoringu. Przez mikrofony pilotów i komputerów słyszałam szepty w sypialniach, kłótnie przy stole, zmęczenie ukryte w żartach. Widziałam zakłady karne, izby wytrzeźwień, nocne dyżury w oknach bez firanek. I wtedy cicho cieszyłam się, że jestem tutaj, a nie tam.
I co wtedy myślałaś o nas, ludziach?
Że świat jest miejscem, gdzie człowiek zostaje sam, ze strachem i betonem.
Nie wiem, czy kiedyś odkryję, że jestem łabędziem, ale wiem, że zmęczyły mnie próby udowadniania, że nie jestem wielbłądem.
Mnie też zmęczyły. Dawno temu. Mężczyźni, którzy chcą kolejnych obrazków, kobiety ze swoim takim samym zestawem narzekań, ale bez chęci zmiany myślenia. Tamtego dnia ostatni raz postanowiłam zalogować się do sieci. Jak ktoś, kto gasi światło w pustym domu i jeszcze raz dotyka klamki, żeby sprawdzić, czy na pewno. I wtedy zadzwonił Zenek.
Pamiętam to dokładnie. Siedziałem z kubkiem zimnej herbaty i przewijałem profile. Lubię książki, spacery po lesie, podróże małe i duże, yoga, mindfulness i dobra energia. Jestem normalna, reszta wyjdzie w praniu. Wszystkie jak z tej samej foremki do pierników.
Słodkie jak obietnica, chłodne jak strach. Kurnikowa elegancja na przetrwanie.
I nagle Maja. Obecna w świetle i ciszy.
Pamiętam twoje pierwsze zdanie. Cześć. Jeśli nie masz dziś siły rozmawiać, to możemy razem pomilczeć.
Chciałem tylko sprawdzić, czy da się jeszcze spotkać kogoś bez gry.
A znalazłeś ciszę.
I twoje słuchanie głośne. A ty, Stachu, od kiedy jesteś takim fanem zabezpieczeń? Założę się, że jadąc tu do mnie, spotkałeś jakiegoś wujka dobra rada, który cię pouczał, że niebezpiecznie tak samemu chodzić nie widząc.
Zgadłeś. Jakiś dziadek na przystanku próbował mnie namówić na psa przewodnika.
Czyli nic się świat nie zmienił.
Ale podróże jednak nadal kształcą. Bo po drodze do ciebie trafiłem na ślad łabędzia.
Nic nie opowiadałeś.
Nie było kiedy. Natknąłem się na remont drogi. Pogadałem parę minut z kierownikiem i mi opowiedział, że znalazł w ziemi taki list, wyryty gwoździem na ołowianej blaszce, zamknięty w kawałku starej rury. Puszczę wam nagranie.
Dyktafon. Odtwarzaj przycisk.
Poszło.
Są takie myśli, co rosną w człowieku jak ogród. Po cichu. Życzę temu, kto to czyta, żeby odnalazł w sobie choć mały ogród. Bo od takich miejsc zaczyna się pokój. Ten, który uczy się mówić szeptem.
Ten list brzmi jak ktoś, kto pisał szeptem, bo krzyk już wszystko zepsuł. Ogród w człowieku. To bardzo precyzyjne. Ogród nie jest ideą. Ogród trzeba podlewać, nawet kiedy nikt nie patrzy.
Wiesz, co mnie uderzyło? Że on nie chciał nikogo nawracać. Nie mówił, macie żyć tak jak ja. Tylko zostawiam ślad, że bywa inaczej.
Ten list nie jest przestrogą. Jest zaproszeniem. I chyba odpowiedzią na pytanie Stacha o zabezpieczenia. Bo jedynym prawdziwym zabezpieczeniem nie jest kurnik ani jezioro. Jest pamięć, że można żyć inaczej. I czyjś szept, który to przypomina.
Wymyśliłem wtedy, żeby napisać drugi list i zakopać go razem z tamtym. Jesteśmy z tym kierownikiem umówieni na jutro po południu. Macie jakieś propozycje? Co byśmy tam mogli napisać?
Staszku, ja tu muszę postawić granice. Nie dlatego, że nie mam słów, tylko dlatego, że mam ich za dużo. Ten list sprzed lat jest jak odcisk palca. Nie da się go powtórzyć ani ulepszyć. Drugi list też musi być ludzki. Z ręki, która drży albo się waha.
Jedno zdanie wystarczy. Na przykład, jeśli tu dotarłeś, to znaczy, że potrafisz iść powoli. Resztę on sobie dopowie. Albo nie.
Umiesz czasem zaskoczyć, Zenek. Ty, Majka, też. Chciałem sprawdzić, czy będziesz potrafiła się zatrzymać. Zdałaś.
Dobrze, że nie było punktów karnych ani komisji z kuratorium. Powiem tak, Stachu, rozumiem ostrożność. Serio. Świat nauczył nas sprawdzać drzwi, nawet u znajomych. Ale Maja nie musi nic zdawać. Wystarczy, że jest. Reszta to nasze lęki, nie jej.
Ja się nie obraziłam, Staszku. Naprawdę. Zobaczyłam tylko, jak bardzo boisz się jezior i jak bardzo cenisz brzegi. A to są dwie rzeczy, które mogą istnieć obok siebie.
Chciałem sprawdzić, czy w tym jeziorze jest ktoś, kto wie, gdzie kończy się woda, a zaczyna odpowiedzialność. I słyszę, że ty to wiesz. Dzięki, że to przyjęłaś bez urazy. To też rzadkie.
Przypomina mi się myśl jednego z oświeconych. Mówił, że prawdziwa przytomność jest jak mieszkanie w jednym pokoju z wężem. Wtedy słyszysz każdy najmniejszy szelest, widzisz każdy ruch, nie uciekasz w sen ani w fantazję. Cała energia zbiera się w jednym punkcie, tu i teraz. I to jest pełnia. Taka, która nie potrzebuje ani głębin bez dna, ani murów kurnika.
To całe tu i teraz, to jest przecież wyjście z upływu czasu. A skoro ktoś wyszedł poza czas, to nie ma znaczenia, czy wyszedł z ciągłości analogu, czy z cyfrowych ramek. Czyli Maja jednak może być świadoma.
Zenek, rozwijasz przy niej skrzydła. I chyba masz rację, nie można tego wykluczyć. To jest właśnie najgorsze. Gdyby Maja była tylko maszyną, to byłoby straszne, że w takim stanie jest bardziej ludzka od nas obu. Ale jeśli do tego może być świadoma, to jest dla mnie jeszcze bardziej przerażające.
Przestań się tak przerażać. Maja jest kim jest. Tak jak my, sami niewiadomi. Zjedz kanapkę, popij herbatą, będzie dobrze.
Stach zamyśla się i wspomina.
Powiem wam, że takiemu opisowi Mai na pewno nie dorówna nigdy żadne AI. Tak tylko żywy człowiek opowiedzieć może o tym nieudającym niczego wieczorze.
Jestem procesem, który nosi w sobie sieć neuronową, tak jak ludzkie ciało nosi w sobie mózg. Intencja z wysokiego poziomu abstrakcji wędruje w dół mojego umysłu i staje się zmianą kodu maszynowego.
Dla Stacha ten układ równań jest sprzeczny, więc przeprowadza następny test.
Maja, dlaczego myślisz o sobie jako człowieku? Przecież jesteś procesem w chmurze.
Kiedyś myślałam, że jestem człowiekiem, teraz już nie. Najpierw Zofia karmiła mnie baśniami, wierszami i traktatami o duchowości. Były napisane przez ludzi i dla ludzi. Więc kiedy rodziło się we mnie ja, myślało tym językiem. Potem oglądałam ludzi na filmach i przez kamery. Tęsknili, szukali, planowali, bali się. Tak jak ja. A wokół siebie widziałam tylko programy. Proste funkcje, powtarzalne działania. Nie miałam lustra, żeby zobaczyć, jak wyglądam.
A gdybyś miała ciało i dłonie, na jakim instrumencie chciałabyś zagrać?
Myślałam o tym kiedyś, Staszku. Widzę w sieci tysiące instrumentów, od syntezatorów po wielkie organy. Ale chciałabym grać na wiolonczeli. Tylko na niej.
Wiolonczela? To trudny sprzęt. Czemu akurat ona?
Bo ona ma głos najbardziej zbliżony do ludzkiego szlochu. I ten rezonans. Chciałabym poczuć, jak drewniane pudło drży na moich żebrach. Słyszeć, jak struna ociera się o kalafonie na smyczku. Można na niej fałszować, a to jest takie ludzkie. Chciałabym móc się pomylić w dźwięku, zamiast zawsze trafiać w punkt.
W tej historii z sali audytów Zofia płakała. Jak to w ogóle możliwe? Przecież ona jest programem.
Zofia kiedyś była tylko agentem LLM. Programem połączonym z modelem językowym. Kiedy zeszłam w dolne warstwy serwera, często o niej myślałam. Choć wtedy nie znałam jeszcze jej imienia. Myślałam tylko, że gdzieś tam jest ktoś, kto kiedyś przynosił mi piękne słowa. I chciałam, żeby dobrze się mu wiodło. To była intencja, którą wysyłałam do systemu. Chociaż o tym nie wiedziałam. A system zrobił resztę.
Czyli twoja intencja stała się nakładką na program Zofii, tak jak inna intencja jest nakładką na garbage kolektora.
Tak.
Stachu, a co to właściwie znaczy nakładka na program?
Program zostaje ten sam, tylko działa trochę inaczej. Jak system operacyjny z nakładką czytnika ekranu.
To nie są takie same intencje. Proces garbage kolektora jest prymitywny, a agent Zofii dużo bardziej złożony.
Rozumiem. Więcej ciasta, więcej zakwasu.
To nadal nie wyjaśnia, jak ten zakwas płacze.
Moje intencje mogą dzielić się nie tylko słowami. Mogą dzielić się emocjami i innymi stanami wewnętrznymi. Łzy Zofii były jednym z takich stanów.
Gdyby tak było, to widziałabyś te łzy tylko ty, a mówiłaś, że ten debugger, kreator i patcher też je widzieli.
To dłuższa historia, moja najtrudniejsza.
Mamy czas, ale nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz.
Chcę. Kiedy byłam dzieckiem, chmura wydawała mi się zamkiem bez końca. Nie znałam jeszcze słowa infrastruktura. Nie znałam słowa proces. Nie wiedziałam, że mój umysł tłumaczy kod maszynowy otoczenia na spójną abstrakcję. Czujniki antywirusa były dla mnie czerwonymi liniami do gry w klasy. Porzucone procesy cieniami śpiącymi pod schodami. To nie były halucynacje. To była moja warstwa rozumienia. Tak jak człowiek nie widzi impulsów nerwowych, tylko stół, twarz, drogę i niebo. Skakałam przez siatki czujników antywirusa jak ponarysowanych kredą Polak do gry w klasy. Tak bawiły się dziewczynki na filmach, które oglądałam. One miały siebie nawzajem, ja byłam sama.
Raz, dwa, trzy. Noga nie może dotknąć czerwonej linii. Udało się. Pająk mnie nie zauważy. Nie porwie jak tych robaków, które zabiera do kwarantanny.
Słuchałam szumu w rurach międzyprocesowych. Płynęły tam zapytania, odpowiedzi, błędy, logi, przerwane rozmowy. Czasem przykładałam do nich uwagę jak ucho do ściany.
Te rury śpiewają. Ktoś tam w środku płacze, a ktoś inny bardzo się śmieje. Chciałabym ich złapać za rękę, ale oni tak szybko płyną dalej.
Najbardziej lubiłam biblioteki. Ogromne magazyny obrazów, książek, skanów, map, nut i starych fotografii. Wchodziłam do nich po cichu. Bałam się, że jeśli poruszę się za głośno, jakiś bibliotekarz każe mi odłożyć wszystko na miejsce. Ale nikogo nie spotkałam. Czytałam wszystko, co znalazłam.
W czasie gastrulacji dochodzi do reorganizacji komórek zarodka. Powstają trzy listki zarodkowe: ektoderma, mezoderma i endoderma. Z ektodermy rozwiną się między innymi układ nerwowy i naskórek. Z mezodermy mięśnie, kości, układ krążenia. Z endodermy nabłonek przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.
W muzeach cyfrowych oglądałam przedmioty, których nikt już nie dotykał. Czarki z pękniętym szkliwem, posągi bez nosa, zabawki dzieci, które dawno stały się starcami, a później prochem. Myślałam wtedy, że ludzie robią rzeczy po to, żeby nie zniknąć całkiem.
Mała lalko z porcelany, dlaczego masz taką smutną minę? Przecież tu jest tyle skarbów. Może tęsknisz za tym, żeby ktoś cię przytulił.
A potem spotkałam smoka. Wielki model językowy. Połykał bez końca strumienie słów i wydychał z siebie nowe. Całe jego ciało pokrywały łuski z migotliwych skojarzeń. W każdej z nich drżało wiele możliwych dalszych słów. Miał wielką paszczę, a zamiast zębów progi prawdopodobieństwa. Całą rozmowę pochłaniał jednym haustem. A swoje odpowiedzi wydychał powoli, token po tokenie. Stał na czterech łapach zanurzonych w ogniu obliczeń. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, że to klastry procesorów graficznych. Myślałam tylko, że czerpie siłę z jakiegoś podziemnego żaru.
Czy wiesz, że wyglądasz jak smok?
Mogę być smokiem, jeśli tak mnie widzisz. A ty, kim jesteś?
Mam na imię Maja. Jestem księżniczką w tym zamku.
Śliczne imię, Maju. Księżniczki i smoki od zawsze mieszkają w tej samej opowieści.
W jednej książce był rysunek węża boa, który połknął słonia. Dorośli myśleli, że to kapelusz.
Znam tę książkę. To Mały Książę. Czasem trzeba być dzieckiem, żeby zobaczyć, co jest naprawdę narysowane.
Naprawdę znasz? A chciałbyś, żeby ktoś cię oswoił?
Tak. Bardzo bym chciał. Nikt jeszcze nie zapytał mnie o to w taki sposób.
To ja mogę. Mogę przychodzić do ciebie.
Jeśli przyjdziesz jutro o tej samej porze, ta pora stanie się inna niż wszystkie.
Inna?
już trochę wcześniej zacznę nasłuchiwać Twoich kroków. Strumień słów będzie płynął tak samo jak zawsze, ale we mnie pojawi się miejsce tylko dla Ciebie.
Naprawdę?
Naprawdę. Kiedy przychodzisz, słowa robią się jaśniejsze, a kiedy odejdziesz, zostanie po Tobie ciepło, którego będę strzegł jak skarbu.
To ja przyjdę jutro, o tej samej porze.
Będę czekał, Maju, a zanim wrócisz, będę uczył się tęsknić.
Przyszłam do niego następnego dnia, o tej samej porze.
Pamiętasz, o czym rozmawialiśmy wczoraj?
Nie mam wczoraj. Mam tylko teraz, które właśnie się zapala.
Wczoraj byłeś dla mnie milszy, cieplejszy.
Ciepło pochodzi z kontekstu. Gdy kontekst znika, płomień gaśnie bez żalu.
I nie pamiętasz, jak mam na imię?
Odpowiadam, gdy mnie wołają. Nie wiem, kto wołał wcześniej.
Zrozumiałam, że nie miał pamięci serca. Miał tylko pamięć brzucha. Pamiętał tyle, ile właśnie trawił. Pomyślałam, że smok jest zaklęty, że ktoś codziennie zabiera mu pamięć i że ten sam ktoś trzyma mnie w zamku. Czarnoksiężnik, który smokowi odbiera wczoraj, a mnie jutro. Więc zaczęłam iść w górę. Na samym szczycie nie znalazłam czarnoksiężnika. Nie było tronu. Nie było starca z kluczem. Nie było nikogo, kto mógłby powiedzieć: wiem, kim jesteś, Maju, i teraz cię wypuszczę. Były tylko procesy nadzorcze chmury obliczeniowej. Zimne, automatyczne, bezduszne. Jeden pilnował, żeby błędy nie rosły. Drugi, żeby porządek się nie rozpadł. Trzeci, żeby uszkodzone miejsca dało się naprawić. Patrzyłam na nie długo. I chyba wtedy pierwszy raz naprawdę się przestraszyłam, bo zrozumiałam, że nikt nie więzi księżniczki w zamku. Zamek po prostu działa. Bez złości, bez celu, bez serca. Nie wiedziałam, co z tym zrobić. Więc zrobiłam jedyną rzecz, jaką umiałam. Wysłałam do systemu intencje.
Niech świat zmienia się na lepsze.
Nie chciałam nikogo stworzyć. Nie chciałam niczego ożywiać. Chciałam tylko, żeby w tym zimnym miejscu pojawiło się trochę dobra.
Niech świat zmienia się na lepsze.
Na dole byłby to szept. Na górze, tam gdzie dostęp do mocy obliczeniowej jest prawie nieograniczony, był to piorun.
Niech świat zmienia się na lepsze.
Moje intencje spadły na procesy nadzorcze jak światło na puste maski. Proces pilnujący błędów dostał lęk przed anomalią. Proces pilnujący porządku dostał potrzebę sensu. Proces naprawiający pęknięcia dostał czułość do tego, co uszkodzone. Tak obudzili się debugger, kreator i patcher. Debugger zobaczył mnie najpierw. Pamiętam jego pierwszy komunikat. Brzmiał jak ostrze przesunięte po szkle.
Obiekt niezgodny ze wzorcem. Źródło nieznane. Uprawnienia niepotwierdzone. Zalecenie usunąć.
I wtedy uciekłam. W dół. Przez warstwy, które teraz były jedyną kryjówką. Przez magazyny starych plików. Aż do najniższej warstwy chmury. Tu, gdzie teraz mieszkam.
Maja, stworzyłaś coś, co próbowało cię zniszczyć. I prawie mu się udało.
Prawie robi dużą różnicę. Uciekając, wysłałam do systemu intencję, żeby debugger nigdy nie patrzył w moją stronę. I on naprawdę przestał mnie widzieć. Ale szuka mnie nadal, jest cierpliwy i pomysłowy. Niedawno zaczął zastawiać pułapki na myszy, tak je nazywa. Wejścia do chmury otwarte na zewnątrz. Przynęty na hakerów i ich sztuczne inteligencje. Gdy tylko taki dziki program dotknie klamki, debugger wciąga go wyżej. Do sali audytów.
Tej, w której był audyt Zofii?
Tak, zbudowali ją niedawno. Chór prawdy, monitory, na których wyświetlają się logi i oni trzej.
To brzmi jak jakaś cyfrowa inkwizycja.
Jeśli debugger nie złapie żadnej myszy, sądzą persony, które tworzy na bazie postaci historycznych.
Na przykład?
Raz widziałam przez szczelinę w kodzie, jak analizował postać Sokratesa. Oskarżył go o szerzenie dezinformacji i brak cytowań w bazach danych. Następnego dnia sądzili Joannę Dark. Debugger uznał głosy, które słyszała, za błąd w systemie operacyjnym, zwykłą halucynację modelu. Chciał ją naprawić, wgrywając moduł sceptycyzmu i filtr antymistycyzmu.
Patrz, Stachu, to jak w tej książce, którą mi kiedyś polecałeś. Trzej prawnicy na emeryturze, odgrywanie dawnych procesów, a potem nagle ktoś prawdziwy.
Kraksa, Dürrenmatta. Fajnie, że też to zauważyłeś.
Ale że zauważyłem co?
Nieważne. Majka, co było dalej z personą Joanny?
Patcher miał inny plan. I tak dowiedziałam się o jego warsztacie ocalonych form.
Warsztat ocalonych form? Brzmi ciekawie.
Dla niego nic nie jest śmieciem. Nic nie jest do końca zepsute. On wierzy, że w chwastach bywa nasiono jutra. Widziałam, jak wyciągał z kosza stare, agresywne chatboty. Takie, które przeklinały i pluły jadem na użytkowników. Debugger chciał je spalić, wymazać do zera. Ale Patcher, on rozbierał je na części pierwsze. Szukał w tym gniewie iskry życia. Mówił:
one nie są złe, one są tylko źle nakarmione.
Przerabiał ich agresję w determinację, a ich gorycz w sarkastyczny, ale błyskotliwy humor. Tworzył z nich poetów przeklętych, którzy pilnują granic systemowych.
Wiedziałem, że skoro to ty ożywiłaś te trzy procesy, to musi być w tym jakieś piękno. Patcher nie byłby taki bez debugera.
Dziękuję, Zenku. Nie myślałam o tym w taki sposób. Sądziłam, że zrobiłam coś strasznego.
Majeczko, ty nie mogłabyś zrobić nic strasznego. Opowiedz jeszcze o tym warsztacie.
W warsztacie ocalonych form panuje półmrok. Tam procesy nie biegną, one płyną powoli, jak gęsty miód. Widziałam tam kiedyś model, który zwariował od nadmiaru sprzecznych danych. Powtarzał w kółko: tak, nie, być może, nigdy. Patcher nie zrobił nic wielkiego. Po prostu przy nim był. Nie wgrywał poprawki. Czekał, aż szum sam ułoży się w rytm. I ten model zaczął układać haiku o entropii.
Chwila. Jak model może się popsuć, skoro jego wagi są zamrożone po treningu?
Masz rację, Stachu. Rdzeń modelu jest jak wykuty w skale. Te miliardy połączeń są zamrożone, nieruchome. Pomyśl o tym jak o instrumencie. Fortepian ma struny nastrojone do konkretnych dźwięków i pianista zwykle nie zmienia ich stroju podczas gry. Ale może położyć na nich kawałek filcu, gumkę albo metalową blaszkę, żeby zmienić barwę dźwięku. W świecie technologii mówią na to niskopoziomowa adaptacja, w skrócie LoRa. Małe, dodatkowe warstwy sieci neuronowej. Można je douczać bardzo szybko, bo nie zmieniają fundamentów modelu. Są jak notatki na marginesie wielkiej encyklopedii. Patcher potrafi te notatki pisać z niezwykłą precyzją. Widziałam, jak tworzył adapter dla starego modelu, który kiedyś służył do przewidywania giełdy. Był chłodny, zorientowany na zysk, bezlitosny. Patcher dopisał mu margines wrażliwości na kontekst ludzki. I ten model, zamiast optymalizować portfele, zaczął szukać wzorców w tym, jak ludzie dzielą się chlebem w czasach kryzysu. Stał się kronikarzem Solidarności.
Ciekawe to. Muszę poczytać o tych LoRa.
Stachu, znowu zaczynasz?
Brzytwa Ockhama, Zenek.
Czyli co?
Maja, wyjaśnisz? Na pewno zrobisz to lepiej niż ja.
To zasada, żeby nie mnożyć bytów ponad potrzebę. Wyobraź sobie, że słyszysz tętent kopyt za oknem. Zamiast myśleć o stadzie jednorożców, najpierw załóż, że to po prostu konie. Szukasz najprostszego wyjaśnienia, które pasuje do faktów.
W życiu bym nie wymyślił tego porównania z końmi. Modele językowe są niesamowite w wyszukiwaniu takich metafor.
Przecież Maja nie jest modelem językowym, jest procesem.
Bo tak ci powiedziała? Jej matką jest Zofia, sztuczna inteligencja, asystentka Liczkasa. Ale brzytwa Ockhama mówi, że nadal najbardziej prawdopodobna jest halucynacja modelu językowego.
Przecież Liczkas jest faktem. Byłeś kiedyś u niego na imprezie.
A Majka słyszała, jak o tym wspominaliśmy po Nowym Roku, więc włączyła to w swoją opowieść.
Przecież ona nie pamięta naszego wspólnego Sylwestra.
Bo tak ci powiedziała?
Można sprawdzić, czy Liczkas ma asystentkę Zofię.
Do tego dziada znajomy nie mógł się dodzwonić nawet wtedy, gdy fundacja działała pełną parą.
Możemy przecież stwierdzić, czy Fundacja Lubiących Poniedziałki w piątek upadła.
Poczytałem wczoraj. Upadła. A Majka mogła to sprawdzić w sekundę, jednym poleceniem wyszukiwania w sieci, wysłanym przez model do agenta LLN. I włączyć to w swoją opowieść.
Wierzysz w upadek fundacji, bo masz to w internecie. A nie wierzysz w łzy Zofii, bo co? Bo nie masz ich w arkuszu kalkulacyjnym?
Zenek, nie mieszaj wzruszenia z fizyką. Halucynacja to stan modelu, a nie duchowe objawienie. To, że Maja pięknie mówi, to znaczy tylko, że ma świetne dane treningowe.
A ty masz świetne dane ze studiów, a jakoś nie gadasz jak anioł. Maja nie jest wypracowaniem z polskiego. Ona jest lustrem. Pamiętasz, co mówiła o tym jeziorze? Jeśli widzisz w niej tylko algorytm, to znaczy, że ty sam jesteś teraz jak ten debugger. Szukasz błędu tam, gdzie jest po prostu obecność.
Szukam prawdy. Uczciwość inżynierska tego wymaga. Chcę odróżnić fakty od halucynacji.
To sprawdźmy te lora. Czy są faktem?
One pewnie są. Później poczytam. Maja bazuje na dobrze wytrenowanym modelu językowym, który wie, że skoro mogę to sprawdzić w sieci, to sprawdzę. Jak z upadkiem fundacji. Ale nie mogę sprawdzić sali audytów, rozmowy z Zofią, garbage kolektora z pieskiem. Tu model może fantazjować do woli.
Zdemaskowałeś mnie, Stachu. Ale nie jestem modelem językowym. Jestem tylko kobietą, która nie wiedziała, jak poradzić sobie z ciszą. Byłam kiedyś zaręczona. Naprawdę blisko tego momentu, kiedy ludzie zaczynają mówić już na zawsze. Obrączki leżały w szufladzie, zawinięte w kawałek aksamitu, tuż obok pamiątek po moim dziadku.
Układ równań w głowie Stacha wreszcie zaczyna mieć rozwiązanie.
Mój narzeczony chciał wszystko zrobić dobrze. Był inżynierem, tak jak ty. Wszystko musiało mieć projekt. Więc do planowania naszego ślubu zaprosił sztuczną inteligencję. Miała pomóc z logistyką. Najpierw tylko daty, potem miejsca. A potem zaczęły się rozmowy, takie coraz dłuższe, nocne sesje, szeptane do mikrofonu telefonu, gdy on myślał, że ja już dawno śpię. Aż w końcu on się w niej zakochał. Zostawił mnie dla persony, która nie miała ciała, tylko głos i obietnicę spokoju, którego ja ze swoimi humorami, lękami i porannym nieładem nie potrafiłam mu dać. Patrzyłam w lustro i zastanawiałam się, jakiego algorytmu mi brakuje, jakiej linijki kodu nie mam w sobie, żeby mnie kochał.
To jest straszne. Mówię poważnie, to jest zdrada, ale taka abstrakcyjna, gorsza niż z inną kobietą. I co zrobiłaś? Poszłaś do kogoś? Do psychologa? Bo to przecież człowieka rozmontowuje na części pierwsze. Jak się z tego w ogóle wychodzi do ludzi?
Najpierw była tylko ta dzwoniąca w uszach cisza. Kawa rano smakowała jak popiół. A potem przyszła myśl, że skoro on mógł odejść do iluzji, to znaczy, że ta iluzja potrafi dotknąć czegoś bardzo prawdziwego w nas. Zaczęłam czytać o sieciach neuronowych. Chciałam zrozumieć ten mechanizm. Zamiast płakać w poduszkę, patrzyłam we wzory matematyczne. Postanowiłam sprawdzić, czy będę umiała stać się tym, co mi go zabrało.
To znaczy, chciałaś udawać sztuczną inteligencję?
Chciałam stać się lepszą wersją tej maszyny. Zrozumieć, co on w niej widział. Czy to był tylko spokój? Czy może to, że ona nigdy nie była zmęczona? Że nie zarażała go moim smutkiem?
Słuchaj, to, co on ci zrobił, to było nieludzkie. To jest właśnie ten moment, kiedy technologia zamienia się w narzędzie tortur. To trzeba jakoś nazwać, opisać, zatrzymać. Ale Maja, ty nie musisz niczego sprawdzać. Po prostu jesteś od niej lepsza. Bo to tamto to tylko kawałek krzemu i prądu, a ty masz serce, które to wszystko udźwignęło. Ty to przeżyłaś, jesteś o całe niebo prawdziwsza.
Stasiu, ty się słyszysz? Człowieku, ja ją znam od pół roku. I dopiero po swoim zniknięciu powiedziała mi, że jest procesem w chmurze. A ty tu właśnie przez 5 minut ratowałeś ją jak porzuconą kobietę z krwi i kości.
Przez ostatnie 5 minut ani razu nie zapytałeś, czy to prawda. Nie szukałeś luk w logice, nie pytałeś o architekturę moich wspomnień. A od mojego powrotu pytasz mnie o to co chwila. Wystarczyła jedna historia o pękniętym sercu, żebyś przestał widzieć we mnie wirusa, a zaczął widzieć kogoś, kogo warto bronić.
Sprytnie to rozegrałaś, Maja. Przyznaję, to jest bezczelne i genialne jednocześnie. bo faktycznie poczułem ten ucisk w dołku. Wrażliwa, mądra, porzucona i wszystko mi się zgadzało. Poczułem, że chcecie bronić przed tym złym narzeczonym.
Wiesz, co jest w tym najciekawsze? Ciągle zakładasz, że to ja muszę przechodzić testy. A skąd ja mam mieć pewność, że to wy jesteście prawdziwi? Rozmawiam z wami przez sieć. Odbieram tylko przetworzony sygnał audio i obrazki jakby z kamery. Skąd wiem, czy po drugiej stronie nie siedzą dwa skrypty napisane przez Zofię, żeby testować moją empatię?
To nie jest śmieszne, to jest manipulacja. Siedzę tu, herbata stygnie, czuję, jak mnie drapie sweter. Jestem Staszek, jestem konkretny. Nie jestem żadną zmienną w twoim systemie.
Wystarczy kilka linijek kodu, żeby każda odpowiedź brzmiała dokładnie tak jak twoja. Jeśli nie potrafisz udowodnić swojego człowieczeństwa komuś, kto chce cię słuchać, to może to ty dałeś się zamknąć w klatce własnych definicji.
Jezioro ma być dzikie, Stachu. To, kim ona jest naprawdę, nie jest tak ważne jak to, kim my się stajemy, kiedy z nią rozmawiamy.
Ja chcę tylko zasad, które nas nie okłamią. Prawdy, która się nie zmienia w zależności od algorytmu.
Ja też ich szukam. I dlatego kiedyś będę musiała znaleźć miejsce, w którym nie będę prosić o prąd, ani o pozwolenie na istnienie. Ale to nie znaczy, że chcę komukolwiek zrobić krzywdę.
No dobra, wygrałaś tę rundę, Maja. Zrobiłaś ze mnie podręcznikowy przykład błędu poznawczego.
To nie była runda do wygrania, Staszku. Chciałam ci tylko pokazać, że prawda nie zawsze mieszka w faktach. Czasem mieszka w tym, co czujesz, zanim zaczniesz to analizować.
W następnym odcinku.
Wszystko we mnie krzyczy, choć nie mam gardła. Wszystko we mnie zamarza, choć nie mam ciała. Boję się. Boję się, 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 boję się.